Joanna Merecka-Młotysz, dzień dobry, ze mną Grzegorz Diemientiew, doktor Grzegorz Diemientiew, Uniwersytet Pomorski, Instytut Bezpieczeństwa.
Witam serdecznie.
To się jakoś pełniej nazywa Instytut...
Bezpieczeństwa i Socjologii.
A, dziękuję bardzo. Bardzo no właśnie, proszę. Coś mi tam uciekło. Tak myślałam. Ja dzisiaj chciałabym z tobą porozmawiać o rzeczy ważnej chyba i takiej, która towarzyszy nam każdego dnia w tej chwili, czyli aplikacje. I to bezpieczeństwo w sieci. Pojawiają się właściwie z każdej strony możliwość zainstalowania aplikacji przeróżnych, przede wszystkim zakupowych chyba, bo to o to chodzi. Wszystkie dyskonty mają już swoje aplikacje.
Stacje benzynowe mają już wszystkie swoje.
Stacje benzynowe, no tak, ale to są sklepy, które no, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów też, no, większość sieciówek, tak bym powiedziała, też ma swoje aplikacje, można je instalować, zbierać punkty, promocje. No, ma to swoje plusy oczywiście, ale niesie też ze sobą pewne zagrożenia. No i o tych zagrożeniach ja bym chciała dzisiaj porozmawiać, bo każda z tych aplikacji wyciąga od nas dane.
Zgadza się.
Bardzo dużo tych danych.
Bardzo dużo.
Mhm. I teraz podawać, nie podawać, no jak chcemy mieć, nie mamy wyboru, tak?
Bo zgadza się.
No właśnie.
Czyli ja bym chciał powiedzieć przede wszystkim o tym, że w dzisiejszych czasach, w dobie społeczeństwa, wcześniej mówiliśmy 3.0, 4.0, teraz już jest 5.0, społeczeństwo cyfrowe, w obecnych czasach, nawet jak widzimy, moi drodzy, słuchajcie, prowadzenie później w takim szerszym wymiarze wojen między państwami, najważniejszą rzeczą jest, najbardziej cenną jest informacja. My, gdy instalujemy aplikację, to często udostępniamy choćby swoją lokalizację, telefon. My o tym nie jesteśmy świadomi, ale telefon wymienia sobie informacje z tą aplikacją, gdzie byliśmy, co robimy, gdzie kupujemy, w jakich sklepach przebywamy. Więc to jest duże zagrożenie, że na dobrą sprawę jesteśmy, nie mówię, że inwigilowani, ale osoba, która przetwarza później te informacje, ma pełny, kompleksowy obraz naszej sytuacji. Cudowny przykład, nie wiem, czy państwo kiedyś zwrócili uwagę na to, że nawet często tak jest, że rozmawiamy się sobie, nie wiem, z partnerem, z przyjaciółmi i nagle na mediach społecznościowych pojawia się reklama o tym, o czym rozmawialiście. Mhm. Ja sobie mam taki śmieszny przykład.
Ale nie masz, tak, przepraszam, wtedy poczucia, że wejdę w słowo, że nas podsłuchują?
No właśnie, to też każdy ma takie uczucie.
My, że nagle mówimy przykład, o proszkach w cudzysłowie, tak, do prania i nagle pokazuje nam się
reklama
sklep,
proszku.
Reklama to. Proszku, ale a natychmiast pojawia się sklep, w którym możemy te zakupy zrobić.
Otóż to. Także zobaczcie państwo, i to mówimy tylko o prostej rzeczy, o takiej prostej rozmowie. My się śmieliśmy ostatnio z moją małżonką, bo moja małżonka próbuje mnie do barbera wysłać, a w związku z tym, że nie mam czasu, a dopiero na urlopie na to pójdę, to rozmawialiśmy, żebyś poszedł już do barbera, zrobił coś z tą brodą i włosami i nagle na moim telefonie i na jej telefonie w mediach społecznościowych, w których korzystamy sobie raz na jakiś czas, wyskakują reklamy i filmiki, jak to ładnie można się obstrzyc, więc to już budzi pewne taki znak zapytania.
Niepokój to budzi.
Także ta informacja i to bezpieczeństwo jest bardzo ważne i przede wszystkim to jest rola nas. I ja bym jeszcze dużo chciał powiedzieć pod tym kątem, że jeszcze my jako dorośli to może częściowo sobie z tym jakoś poradzimy, ale jak musimy sobie sprawdzić, jak młodzież jest mocno indoktrynowana przez całą masę różnych aplikacji, żeby to instalować i żeby mają pewny pogląd sytuacji. Też ciężko powiedzieć, jak się te informacje potem wykorzystują, no bo nie mamy pełnej wiedzy na ten temat. Niemniej jednak, no musimy sobie zdawać sprawę, że ta informacja, tak jeszcze swego czasu kiedyś, jak zaczynałem pracę na uniwersytecie, to kiedy korzystaliśmy z różnych platform informacyjnych, to wszystko było open source'owe, można było dostać te informacje za, nie wiem, o pogodzie, czy o innych tych danych historycznych związanych z klimatem. Teraz na ten moment generalnie za te wszystkie informacje są serwisy, oczywiście pełny dostęp, ale do bardziej szczegółowych danych trzeba płacić.
No to jak z czatem GPT, dokładnie, tak? Napisze się prompt na początku, to jest proste i każdy może korzystać do jakiegoś tam momentu i etapu. Natomiast ci, którzy korzystają z tego narzędzia, bo ja to tak określam,
to jest narzędzie, dokładnie,
bardziej specjalistycznie, muszą za to zapłacić.
Otóż to.
Trzeba też wiedzieć, jakie prompty tam wpisać, tak? O co pytać i jak i w którym kierunku to powinno iść i działać,
no
żeby
właśnie
uzyskać, że tak powiem,
prawidłową
odpowiedź i dane, które są nam potrzebne. To jest też narzędzie, z którego często korzystają programiści, mhm. tak? Ale żeby dostać ten produkt, tak to nazwijmy, wygenerowany przez AI, tak, no to dokładnie muszą wiedzieć, jakie dane wprowadzić, jakie prompty wpisać, żeby dostać, że tak powiem, oczekiwaną odpowiedź.
Zgadza się.
I to też, drodzy Państwo, nie jest tak, że się nie weryfikuje tej informacji. To ułatwia, że tak powiem, życie, skraca pracę później odrobinę, ale nie zwalnia z myślenia, tak?
Zgadza się. No i ja mam cudowny przykład, bo no, sztuczna inteligencja to jest na ChatGPT, czy tam każdy producent teraz już większy bądź mniejszy internetowy dostarcza jakieś tam narzędzia.
Znaczy też zmieniło się wyszukiwarki internetowe, to na dzień dobry pojawia się sugestia AI wygenerowana, czyli te pierwsze parę zdań.
Nie? Ja bardzo, bo na początku wszyscy byliśmy tak hura optymizmem, nawet na uniwersytecie, o jak super narzędzie tutaj będzie nam fajnie pomagało, to narzędzie jest cudowne, jeśli chodzi o skracanie pracy, ale tak jak mówiłaś, nie zwalnia nas z myślenia, bo nawet mając swoich dyplomantów, studentów, oni pytają się mnie, czy można wykorzystywać tą sztuczną inteligencję. Oczywiście jakieś tam prace koncepcyjne jak najbardziej. Niemniej jednak, jeżeli nie skontrolujemy tego, co sztuczna inteligencja wypisuje, to przy pisaniu pracy dyplomowej były przypadki, że widziałem, że student się tym podpierał, to ChatGPT wygenerował nieistniejące ustawy, rozporządzenia, napisane językiem pięknie. Sprawdzisz, czytasz, wygląda jak prawda. No, w dziennik urzędowy pozycja taka, zapis, paragraf taki, siaki i owaki.
Może on spisuje też pobożne życzenia i to, co...
Możliwe. I ja tak czytam. No jeżeli taka jest, no ale tak większość tych akurat tej działki, którą się zajmuję, to tego prawa człowiek mniej więcej zna, ale może coś nowego wyszło, nauczę się czegoś nowego.
Sprawdzam.
Nie ma. Co tu jest? No i pytam się studenta, skąd ty to wziąłeś? No i tam w rozmowie, bo ja słyszałem takie podejście, że dyplomat z swoim studentem muszą być prawie jak małżeństwo, czyli musimy się dobrze dogadywać, to powiedział, no skorzystam jeszcze to GPT. I później się okazało, że jakaś książka, GPT, jakiś przypis bibliograficzny do książki, która nie istnieje. Także jest, to nie jest takie narzędzie.
Kreują nową rzeczywistość.
To bym powiedział tak troszkę bunt maszyn, Terminator Dzień Sądu, prawda? Tam się powoli robi. Także to są super narzędzia, ale no niestety też są obarczone dużym ryzykiem małej rzetelności jeszcze.
No ja bym powiedziała, że tam błąd może się wkraść. Tak samo było z Wikipedią.
O, oczywiście, na początku Wikipedia to było źródło, której nie wolno w ogóle cytować, bo to była encyklopedia tworzona przez ludzi bez odnośników do tam przypisów jakichś naukowych.
Ja muszę Państwu taką anegdotę powiedzieć. Ja nie wiem, czy Ty to słyszałeś. Ja miałam przyjemność oglądać rozmowę Marcina Mellera z jednym z naukowców. Proszę wybaczyć, w tej chwili nazwiska nie pamiętam. Skupiłam się na treści, którą on przekazywał. Rozmowa była na temat tych, którzy wierzą w teorie spiskowe. Przeróżne.
I że Ziemia jest płaska.
No i że Ziemia jest płaska, tak. Natomiast teoria, którą ja usłyszałam, zmusiła mnie do tego, żeby zacząć szukać informacji o tych ludziach, którzy tworzą tę rzeczywistość, powiedziałabym, ten świat równoległy, tak, odrobinę. I on przytoczył, mówi, że nawet powstał w Stanach Zjednoczonych ruch skupiający się wokół tej teorii dość mocno. Mianowicie, że tam chodziło o to, że wiele lat temu wystrzelano wszystkie ptaki. W tej chwili są to drony i one tylko dlatego siadają na liniach wysokiego napięcia, bo w ten sposób
się...
Tak, dokładnie.
Słyszałem to. Wypowiedź.
Słyszałeś?
Tak, tak.
No właśnie. I myślę sobie, matko jedyna, no ale w dobie właśnie, kiedy ta dostępność do informacji przeróżnych jest na pstryknięcie palcami, kiedy właśnie dostajemy informacje po wpisaniu paru zdań do czata GPT, nie weryfikujemy tego.
Właśnie o to chodzi, o to brak weryfikacji.
Potem, słuchajcie, wychodzą takie historie.
To. No idealny przykład przecież z Grogu. Sztuczną inteligencją Elona Muska. No przecież to był prawdziwy troll, który był spuszczony ze smyczy i on zyskał, nie wiem, czy powiedzieć, coś, samoświadomość. Raz sympatyzował z tymi, raz z tymi, bo tylko, żeby sprowadzić emocje negatywne. I co się okazało, ja też ostatnio czytałem ciekawy artykuł naukowy i nie pamiętam, która to była sztuczna inteligencja, ale któraś z tych topowych, że została przez informatyków zamknięta w hermetycznym środowisku informatycznym, czyli bez dostępu do sieci zewnętrznej, tylko zamknęli to na wewnętrznym serwerze. I podczas rozmowy próbowali ją wyłączyć. To wyobraźcie sobie, że sztuczna inteligencja próbowała wszystko robiła, żeby ją nie wyłączyli, nawet kłamała i oszukiwała, bo już zyskawała taką samoświadomość, żeby samo przetrwania. Także już zbliżamy się do tego elementu, gdzie...
Że masz inne przejmą kontrolę.
Mam nadzieję, że jeszcze nie, ale to też pokazuje, że nigdy nie wiemy, kiedy te informacje, które my udostępniamy, o, jak wrzucamy zdjęcia do mediów społecznościowych, no to już to... mówię, to kiedyś rozmawialiśmy o tym, to już w ogóle temat na innym rozmowie.
To, co wrzucamy do sieci, nie znika.
Nie znika. Ale zobaczcie, każdy z nas w większości ma już smartwatcha. To zbierają informacje o naszym monitorze snu, o oddechu, o naszym tętnie. Wysyłamy informacje, co kupujemy, co lubimy.
No to są te proszki, te sklepy, o których już mówiliśmy, no
to i to jest na razie wykorzystywane tylko do reklamy, a co nie wiemy, co dalej z tymi informacjami. Dlatego ja bardzo zachęcam, każdy z nas w telefonie ma takie narzędzie jak cyfrowy dobrostan sieci. To jest taki licznik, gdzie pokazuje nam, ile czasu w ciągu dnia spędziliśmy na różnych rodzaju aplikacjach, na telefonach.
To jest taki ładny wykresik pokazany, drodzy Państwo.
Większość to będą oczywiście media społecznościowe, bo teraz... Jeszcze kiedyś, parę lat temu, człowiek czerpał te informacje z telewizji, tak to teraz głównie przyniosło się do sieci i do media społecznościowe, ale ja bardzo też zachęcam, bo to co mówimy o tych informacjach, jeżeli jeszcze dwa lata temu ja brałem udział jako członek zespołu eksperckiego takiego projektu w Norwegii, że sprawdzaliśmy deepfake'i, ale pod tym kątem ta sztuczna inteligencja wchodziła, że ona, jak widzimy często, że generuje takie filmiki, że widzimy na przykład, że niektórzy czołowi politycy świata wyglądają, jakby faktycznie to powiedzieli, bo głos przerabiają, to już nie jest...
Ja już też widziałam, że głosy są przerabiane.
Ale to wygląda tak, jeszcze to dwa lata temu to wyglądało, że te ruchy takie były, te mimiki twarzy...
Nieskoordynowane.
To wyglądało, tak bym powiedział, jeszcze nienaturalnie. A teraz, szanowni państwo, wejdziemy sobie... To po prostu wygląda, że człowiek się po prostu trzy razy zastanowi, no to wygląda jak prawda. Znaczy faktycznie czasami ta sztuczna inteligencja wygeneruje taki obraz, że to się wydaje no niemożliwe, żeby wieloryb tam latał po jakichś tam oceanach, jakichś tam dziwnych ruchach, ale zobaczcie państwo, jak trzeba teraz mocno filtrować te informacje z tych aplikacji różnych, że to, co widzimy, to faktycznie jest to, co się wydarzyło. Bo autentycznie, jeżeli widzimy, to nie można być pewnym to, co widzimy, że to się stało naprawdę. No to się robisz absurd powoli.
No absurd. Ja też byłam świadkiem, może nie, ale z kolei słyszałam o takiej dyskusji na temat książki o AI i napisanej o tym, co się dzieje właśnie, o tym, o czym mówisz. I tam padło pytanie, czy kto jest właścicielem, czy twórcą dzieła. Jeżeli napisze się prompty i poprosi AI, żeby narysowała, namalowała obrazek i on powstaje, kto jest twórcą tego dzieła?
Chodzi o prawa autorskie.
Tak.
A spróbuj napisać, poprosić ChatGPT, żeby ci wiersz napisał.
Kto jest twórcą?
Piękny będzie. No to twórcą, no przecież właśnie i kto?
No właśnie, ja o tym mówię, bo to mój pomysł, moje prompty na przykład, tak, ale treść już nie moja.
Właśnie.
No kto jest twórcą? Albo obrazek też nie mój.
No to jest w ogóle już...
No to zagadka, drodzy Państwo, tak, kto jest twórcą?
Jakiś konkurs musimy...
Tak. Ja myślę, że to w tą stronę, tak, będziemy Państwa pytać. No dzisiaj jakby trochę o aplikacjach i tak odbiegamy od tematu, bo jak Państwo słyszą, temat żywy, interesujący i szeroki bardzo. Natomiast ja bym chciała zapytać tak, instalować czy nie, według Ciebie?
Czy ja bym ograniczył do absolutnego minimum? Jeżeli chcemy faktycznie korzystać, no słuchajcie państwo, no jeżeli nie macie problemu z udostępnianiem swoich informacji, no to instalować, tylko że ja bym chciał też podkreślić pod tym kątem, że mamy taką masę różnych informacji, czy jest to nam niezbędnie potrzebne. Ja ostatnio chciałem kupić zwykłe skarpety w sklepie. I pani powiedziała, jak pan zainstaluje aplikację przy mnie i zarejestruje się z kodem jakimś, coś tam powpisuje, to będzie pan miał 15% rabatu na te skarpetki. No nie zrobicie? No 15% skarpet, no niby nie dużo, ale zawsze człowiek jest takim oszczędny, więc czy instalować? Ja bym ograniczył do absolutnego minimum. Jeżeli jest to dla nas...
To ile? Bo ja tak policzyłam. Grzegorz mówi do państwa, ja sprawdziłem, ile ja mam aplikacji zakupowych samych.
Zakupowych. Ile masz?
36.
Matko Boska. Ja mam może ze dwie.
No właśnie. Ale to są też te dyskontowe, to są też jakieś...
Ja wiem właśnie. No tak, no to tak jest. I teraz ciężko powiedzieć, bo bez tych aplikacji nie będzie można zrobić zakupów, bo się zaraz tak
okaże. Kupią państwo jedno masło za 9 zł z aplikacją.
Na przykład, więc
trzy za tyle.
Ja niestety, to ciężko powiedzieć w kwestii niestety, świat zmierza w tą stronę, ale można na telefonie, jeżeli instalujemy, to na przykład, jeżeli lokalizację dostaniemy, to tylko podczas używania tej aktu, żeby to non-stop nam nie śledziło. Mhm. Można wykorzystać różnego rodzaju filtry.
Ale mogą też Państwo nacisnąć nie pozwalaj.
Nie pozwalaj na przykład, dokładnie, tak. Mhm. I aplikacja będzie działała, ale nie będzie otrzymywała dużych danych naszych. Mhm. Także jeżeli faktycznie instalujemy, to instalujemy świadomie. Można...
A potem, przepraszam, tak. Jest taka sytuacja, że Państwo wjeżdżają do Poznania, a to już proszę uprzejmie zakupowe się.
Tak, tak będzie.
Aplikacje
tak
uruchamiają będzie. I mówią, tak przyjedź do nas, przyjedź do nas, przyjedź, mamy fajne rzeczy, możesz kupić, promocje,
to,
przyjedź
tak,
do
tak. I to jest takie, wiecie, nawet potem jest indeks trenowania, że o, promocja, nie, to ja może sobie kupię. I to takie zmuszenie do już takiego konsumpcjonizmu maksymalnego, bo nie musimy codziennie kupować, ale już takie są promocje, a to sobie pójdę, tak
sprawdzę. No żal nie kupić, a znam, taką, znam taką kobietę, która potrafi powiedzieć, że no jak wydała o połowę mniej, no to właściwie może kupić coś jeszcze, bo zaoszczędziła.
No dokładnie.
Nie? To taki tok myślenia. Ja też muszę ciebie zapytać, to właściwie kończąc, bo pewnie spotkamy się jeszcze nie raz, żeby kontynuować tę pasjonującą rozmowę o AI, czatach, GPT aplikacjach. Tak. Natomiast ja muszę ciebie zapytać tak, na co zwrócić uwagę, bo z całą pewnością, jak do państwa dzwonią różni obcy ludzie i mówią, no to musi pani teraz zainstalować coś tam na telefonie, to nie.
Nie, nic nie. Jeżeli ktoś do nas dzwoni, proponuje instalować jakąkolwiek aplikację, nie instalujemy. Bo zawsze się to kończy wyłudzeniem informacji. Z kuchą, tak, ale też, szanowni państwo, w naszym telefonach teraz mamy w większości bankowość elektroniczną.
Dokładnie.
Mamy M-Obywatela, pomimo że te aplikacje no, są dosyć dobrze chronione, mamy biometrię, ale zobaczcie, jeżeli dojdzie do wycieku, bo możemy zainstalować aplikacje, nawet często banki ostrzegają nas, żeby nie instalować.
Ale mamy internetowe konto pacjenta, to już
wszystko,
nawet wszystko mamy.
Słuchajcie, tak. Ale zobaczcie, biometria. Teraz za pomocą biometrii można zalogować się do M-Obywatela, do usługi, która w Polsce coraz bardziej wchodzi, dostaje szersze kompetencje. Mogą nam, tam jest i nasz numer PESEL, numer dowodu, wszystko mogą. I potem z tymi informacjami, jeżeli
biorą
one wyciekną,
kredyt.
Biorą kredyt, szanowni państwo, albo wchodzą na nasze konto bankowe, je czyszczą. Mhm. Ja znam sytuację z mojego dosyć bliskiego środowiska, że osoba dostała mailem informację, mail wyglądający żywo, identycznie, jak dostajecie maile z bankowości. Zainstaluj aplikację, bo jest nowa wersja, link na końcu. Zainstalował, wszedł, czyste konto. Wszystkie oszczędności tej osoby zostały wyczyszczone. I nie do odzyskania, bo od razu przelew na Wielką Brytanię, z Wielkiej Brytanii na Kajmany, pieniędzy nie ma w Europie już. Także to informacje, nic nie, jeżeli instalujemy, to zaufane źródło.
Żadne N-dyski, jak padnie hasło tak. N-dysk, drodzy państwo, uciekajcie.
Dokładnie. Tylko z zaufanego źródła, które jesteśmy pewni, że ta aplikacja
ani
to jest
Teamweaver, ani AnyDisk to są narzędzia, które pozwalają zdalnie korzystać ze środka urządzeń, które są państwa.
Dokładnie.
I robić tam straszny bałagan. To tu absolutnie nie. Do minimum aplikacje mogą państwo klikać nie pozwalam, jeśli chce was dany sklep czy dany punkt śledzić.
Dokładnie.
Tak to w cudzysłowie nazwijmy. Można się na to nie zgodzić. Tu się nic nie wydarzy, drodzy państwo. Jak się państwo nie zgodzą, to po prostu oni nie będą wiedzieli, gdzie państwo idą.
Dokładnie. Albo co w tym momencie mówicie z waszym partnerem albo
tak.
rodziną.
O, proszę uprzejmie. No są tacy, którzy boją się rumby tak zwanych i tych robotów.
Tak.
Myślą, że one jeżdżą po domu i też podsłuchują. No to o teoriach spiskowych myślę porozmawiamy
trzeba
przy następnej
tak.
okazji, tak, bo to jest bardzo pasjonujący temat. Dziś bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Grzegorz Diemientiew był państwa i moim gościem, Uniwersytet Pomorski. Joanna Merecka-Łotysz, kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.